Siemanko, siemanko, siemanko. Historyczny moment. Pierwszy odcinek podcastu Coffee Run. Ja nazywam się Paweł Machowski.
A ja nazywam się Mikołaj Raczyński.
Jesteśmy w studiu Burza i lecimy z tematem. Panie trenerze, witam.
Witam cię serdecznie.
Ruszamy z nowym projektem, więc warto byłoby pewnie objaśnić, co chcemy tu robić. Może na początek jednak przedstawimy się, przypomnimy, kim jesteśmy, powitamy naszych nowych słuchaczy.
Wszyscy dla nas będą nowi, tak? Bo to nasz pierwszy odcinek, więc każdy słuchacz będzie nowym słuchaczem, ale oczywiście masz rację. No myślę, że od czego zacząć? Nazywam się Mikołaj, jestem trenerem biegania. Pasjonatem biegania. Biegam od kilkunastu lat. Bieganie też nas połączyło, więc z bieganiem mamy... Z bieganiem związana jest nasza cała historia, tak? Nasza znajomość, bo poznaliśmy się ile? 8-10 lat temu? Może 8. W sekcji lekkoatletycznej Uniwersytetu Warszawskiego. No i tam możemy szukać początku tego podcastu, tak? Kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy, poznaliśmy i zaczęliśmy razem bawić się w sport. Na początku różnymi drogami, ale potem gdzieś te nasze ścieżki coraz bardziej się zbiegały.
No tak, te nasze biografie pewnie już też mieliśmy okazję gdzieś opowiadać. Ja lubię mówić o tobie, że znam się dłużej z tobą niż z Klaudyną, moją dziewczyną, z którą też aktualnie mieszkam. Mieliśmy okazję my we dwóch także przez jakiś czas dzielić jedno mieszkanie i pewnie warto dla naszych słuchaczy, aby tutaj padło, że będziemy mówić tej z pozycji dobrych znajomych, kumpli, ale także zawodnika, którym ja jestem w stosunku do ciebie oraz trenera, którym ty jesteś dla mnie. No i bardzo chciałbym także, żeby wybrzmiało, że Coffee Run Podcast to jest ta przestrzeń, w której mówimy do was, natomiast Coffee Run to także wydarzenie, na którym możemy się spotkać i w czwartek rano razem pobiegać, pogadać o życiu, pośmiać się, czy zjeść wspólne śniadanie. No i chyba trochę taka właśnie jest koncepcja tego podcastu. Jak ty rozumiesz tą nazwę?
Dokładnie tak. No, twój coffee run urósł od bardzo małego spotkania do treningu, który jest coraz bardziej oblegany, na który ludzie czekają, którego comiesięczne wydarzenia, cotygodniowe wydarzenia wszyscy wyczekują, czekając czy to na trening, czy też na tego suchara, którego wrzucisz na sociale. Więc tak, myślę, że to będzie taki... Chciałbym, żeby to była taka rozmowa, luźna rozmowa z perspektywy dwóch ludzi bardzo mocno wkręconych w bieganie, ale nie tyle o treningu biegowym, o takim mięsku biegowym, ale tak ogólnie o kulturze biegowej, bo to pojęcie kultury biegowej nie jest mocno rozpowszechnione, tak? Bo bardziej znana jest taka kultura kolarska, gdzie właśnie są te coffee ride, wspólne jazdy, ustawki, to jest bardzo mocno rozpowszechnione. I tak dużo bardziej mainstreamowa. A wydaje mi się, że to bieganie powoli także dochrapuje się takiego bycia biegaczem, a nie, czyli nie tylko kimś, kto walczy o rekord życiowy, ale biegaczem także w innych tego słowa znaczeniu.
Mm-hmm. Jak pracowaliśmy nad tym projektem i szukaliśmy dla niego nazwy, to ja miałem w głowie takie zestawienie, że mówi się, że ktoś albo biega dla wyników, trenuje, albo biega dla zajawki i zupełnie nie patrzy na to, co tam zegarek pokazuje, czy nie podchodzi do tego na poważnie. I właśnie ta kultura sportu, kultura trenowania, wydaje mi się, że to jest coś, ten obszar, który moglibyśmy tutaj zagospodarować i zaprosić naszych słuchaczy do wyruszenia z nami w tę podróż, aby właśnie tworzyć coś takiego jak kultura trenowania, czyli żeby ten lifestyle treningowy to nie są dwie przeciwstawne ze sobą rzeczy, że osoby, które trenują też mają jakieś zainteresowania, też mają jakieś życie prywatne i kiedy mówimy... Ty zresztą sam z tej pozycji trenerskiej w bardziej merytorycznych swoich materiałach często nawiązujesz do tego, że biegacz ma swój plan treningowy, ale ważne jest także życie i jakby to życie prywatne jest istotne, ale nigdy ten obszar nie był w twoich treściach zgłębiany. Tutaj właśnie podczas naszego podcastowego Coffee Runu chcemy, nie wyjdziemy z siebie i nie przestaniemy rozmawiać o tym, co nas ekscytuje i o tym, czym się zajmujemy na co dzień, czyli właśnie o treningu, o zawodach, o obserwacjach na temat sportu wyczynowego i jakimś poważniejszym bieganiu, ale chcemy też się otworzyć, zaprosić was do dyskusji, do właśnie takiej rozmowy o tym życiu biegacza i ja bym w ten sposób właśnie tą kulturę biegania rozumiał.
No dokładnie, przez te kilkanaście lat, kiedy jestem związany z bieganiem, miałem różne etapy swojego życia biegowego. Były takie momenty, gdzie byłem takim biegowym mnichem, gdzie wówczas raczej nie mógłbym usiąść tutaj z tobą przy tym stole, bo wtedy interesowało mnie tylko bieganie, tylko sekundy i ważny był dla mnie tylko trening. A teraz z perspektywy już wielu lat doświadczeń, pewnych tych przerw związanych z kontuzją i tego bycia trenerem, tego spojrzenia troszkę z boku, dzisiaj jest mi dużo łatwiej porozmawiać właśnie o bieganiu, nie tylko zwracając uwagę na to, czy drugi zakres jest ważniejszy niż trzeci i tak dalej, bo myślę, że tutaj będziemy tutaj tego typu rozmowy prowadzić, więc z pewnymi doświadczeniami, lepszymi, gorszymi, ale chcielibyśmy tutaj, mi się wydaje, pokazać też to, że bieganie nawet dla takich bardzo ambitnych biegaczy jak my, to także jest zajawka. To także jest coś, co sprawia nam frajdę, że to nie są tylko wyrzeczenia, ciężkie treningi, walka o sekundy, ale także gdzieś ta frajda i ta przyjemność, którą z tego czerpiemy i dla której to też robimy.
Tak, ja może już tutaj podsumowując ten wątek bym wskazał taki przykład, który dzisiaj mi przyszedł do głowy, jak zastanawiałem się nad tym naszym historycznym pierwszym odcinkiem podcastu, że można rozmawiać na przykład o tym, jak przygotować się do zawodów przez pryzmat tego, jaką dietę zastosować i że na przykład warto zjeść pizzę na kolację przed bieganiem i myślę, że w takich treściach typowo merytorycznych, no to tutaj byśmy się mogli zastanawiać nad tym, ile godzin przespać, jak to się przełoży na psychiczne nastawienie na linii startu, czy jakie wartości odżywcze ta pizza będzie miała, natomiast Coffee Run Podcast dla mnie, chciałbym, żeby to była taka przestrzeń, gdzie będziemy mogli porozmawiać także o tym, gdzie tą pizzę zjedliśmy, jak smakowała i jakby jakich doznań nam przyniosła, także razem z opowieścią pewnie o tych zawodach, którym towarzyszyła, bo właśnie tutaj już jest też, myślę, że fajny przykład tego obszaru, w którym będziemy się poruszać, czyli całe to doświadczenie, doznanie i dla mnie pizza jest absolutnie częścią rytuału biegowego i towarzyszy, no myślę, że dobrym 90% wszystkich tych moich najważniejszych, czy to treningów, czy startów w zawodach.
A to ciekawe, bo ja przez długi okres też byłem wielkim fanem pizzy i pizzy przed treningiem, czy wieczór przed ciężkimi zawodami, czy przed zawodami, bo zawody zazwyczaj są ciężkie, ale obecnie już odchodzę od pizzy na rzecz innych posiłków, ale na pewno będzie przestrzeń, żeby o tym porozmawiać, ale oczywiście rozumiemy, o co ci chodzi.
Tak. Współpracujesz z dietetykiem, ja nadal tutaj amatorsko bardziej do tego podchodzę, więc faktycznie do tematu możemy wrócić w przyszłości. Tutaj mi oczywiście chodziło o przykład.
Tak, jasne, ale to nie będzie tylko dla fanów pizzy, tak?
Bo oczywiście, tak. Fanów makaronów, fanów dań z ryżem, również zapraszamy. W każdym razie, powiedziałem, że na Coffee Run można przyjść w czwartki, można przyjść też w soboty na Speed Squad. To jest też kuźnia naszej kultury biegania i ja osobiście w piątki, czyli dziś nagrywamy ten odcinek w piątki zawsze już wyczekuję tego sobotniego poranka, czy to będzie na Agricoli, czy to będzie na Skrze. Zawsze 8:30 na Speed Squadzie wiem, że będzie fajnie. Będzie solidna robota, będzie ten najbardziej wymagający trening w ciągu tygodnia, ale także będzie spotkanie z super chłopakami, dziewczynami, także w końcu Ela ostatnio na równi tam z nami kręci te powtórzenia. I że właśnie ten najbardziej wymagający fizycznie trening to jest także dla mnie najfajniejsze wydarzenie towarzyskie tygodnia.
Ale wydaje mi się, że to jest właśnie super, że mamy te dwa treningi czwartkowe, sobotnie, które gdzieś tam prowadzimy, czy współtworzymy, ale Oba to są zupełnie różne treningi. Tak, twój jest taki bardziej towarzyski, mój jest taki typowo sportowy, ale oba te treningi łączy to, że przychodzą tam ludzie, którzy chcą biegać, biegają, ale też się super tym bawią, są świetnym towarzystwem, lubią spędzać ze sobą czas, czyli nie tylko walczą o sekundy, mimo że speed squat, sama nazwa wskazuje, jest takim treningiem dla ludzi, którzy walczą o te sekundy. Jednak jeśli ktoś tam przyjdzie, pomęczy się troszeczkę, bo nie ukrywajmy, te treningi nie są lekkie. Też runnersi się ze mnie śmieją, że ja mam dosyć ciężką rękę i nie daję im wiele swobody. To zawsze jest ta przestrzeń na fajną atmosferę, trochę śmiechu, pogawędki, dogryzanie sobie, ale to wszystko w fajnej atmosferze i myślę, że ten ból, który... fizyczny, który tam oczywiście się pojawia, tak? Bo to musi być czasami ciężko. Zupełnie inaczej się trawi w towarzystwie koleżanek, kolegów, czy też późniejszych rywali, tak? Bo na treningu jesteśmy kolegami, koleżankami, na zawodach też jesteśmy kolegami, koleżankami, ale gdzieś tam potem ze sobą fajnie rywalizujemy i to jest świetna sprawa, że wspólnie trenujemy dla wyników, czy ktoś będzie drugi czy trzeci na mecie, to nie ma większego znaczenia, tak mi się wydaje przynajmniej.
W moim odczuciu to jest jakby nauka tej rywalizacji fair play zawsze na treningu i to, że uczymy się ze sobą współpracować, też biegi długie charakteryzują się tym, że podczas zawodów, jak ten wysiłek trwa kilkanaście minut, pół godziny, czy jak w maratonie ponad 2 godziny, no to na trasie jesteśmy rywalami, ale nawet z jakichś takich czysto egoistyczno-taktycznych względów warto ze sobą współpracować i warto sobie pomagać. I podczas zawierania tych relacji koleżeńskich na tych intensywnych, sobotnich treningach, my nie tylko korzystamy na tym, że sobie będziemy na tym treningu pomagać, ale także uczymy się tego, żeby z tym samym nastawieniem potem iść na zawody i tego swojego rywala nie gdzieś tam wykorzystywać, wozić mu się na plecach, czy podstawiać nogę, albo gdzieś tam, nie wiem, obgadywać go, tylko z uśmiechem przybijać mu piątkę i jakby cieszyć się, że spędzimy razem najbliższe 32 minuty, z czego przez 29 będziemy starać się sobie pomóc, a na ostatnich 3 spinamy się i kto pierwszy, nie?
Dokładnie tak, no taki savoir vivre startowy to też jest pewnie temat na jakiś nasz odcinek, tak? Mm-hmm. Czyli ta kultura biegowa na starcie, czyli jak się zachowywać, czy siedzieć tylko komuś na plecach, czy gdzieś wychodzić, pomagać, myślę, że to też jest taki fajny temat.
Jak najbardziej, temat no rozmowy. Dobrze, ale żeby tak nie rozmawiać o rozmawianiu, tylko przejść do rzeczy, to ten podcast będzie w ten sposób skonstruowany, że każdy odcinek będzie zatytułowany jakimś pytaniem. I dziś pytanie brzmi, czy trener powinien biegać ze swoimi zawodnikami? Będziemy pewnie samą odpowiedź na to pytanie mogli sformułować w jednej jakiejś 2-3-minutowej wypowiedzi, ale podcast jednak jest nieco dłuższy, a jego konwencja jest właśnie taka, że będziemy jakby wokół tego głównego pytania krążyć, no i zobaczymy, pewnie sami odkryjemy, co się z tego wykluje. Więc jakby temat tego dzisiejszego spotkania jest znany, a ja już na sam koniec tych wszystkich wprowadzających rzeczy chciałbym powiedzieć, że tutaj promujemy jawnie nasze treningi, które prowadzimy i mówimy o runnersach, czyli robimy to w ramach społeczności Adidas Runners Warsaw, gdzie ja mam zaszczyt być kapitanem i ściągnąłem ciebie, Mikołaj, jako trenera do tej społeczności. Natomiast ten materiał nie jest sponsorowany przez markę Adidas. My z nią sympatyzujemy i ją reprezentujemy, ale spodziewajcie się, drodzy słuchacze, pełnego obiektywizmu, wolności słowa i naszych przede wszystkim subiektywnych odczuć i opinii.
Dokładnie tak. Na pewno nie zamierzamy chować się z tym, że jesteśmy runnersami, ale to nie jest też główny temat tutaj naszych rozmów. No dobra, Paweł, no to co? Jak to wygląda z tobą? Czy ty w ogóle lubisz biegać w grupie? Co ci daje takie bieganie w grupie?
Mm-hmm. No to ja, jeśli chodzi o grupę, to wspomniałem już, że zawsze traktuję ten sobotni trening jako wydarzenie towarzyskie i naprawdę mam fan z tego, żeby się spotkać, pożartować. Tylko no jakby jednocześnie mam ten swój wypisany plan i jakby bardzo doceniam, mam wrażenie, że jest to taka specyficzna sytuacja, w której spotykam się z ludźmi, którzy mają ten sam plan wypisany przez ciebie, przez naszego trenera.
Albo jakoś korelujący, tak? Bo nie zawsze to jest jeden do jednego, ale gdzieś tam staramy się łączyć te odcinki.
Więc w tym wypadku to spotkanie grupowe jest o tyle specyficzne, że nie ma tego procesu negocjowania, kto jakie odcinki biega, czy jakichś, nie wiem, właśnie kompromisów, albo jakiegoś takiego wysiłku trenerskiego, żeby jakby z tą grupą się dopasować, tylko ja w zasadzie przychodzę na gotowca. Więc odpowiadając krótko, to tak, bardzo lubię, ale odpowiadając nieco naokoło, no to bardzo dużo tobie zawdzięczam i wydaje mi się, że tutaj no nie jest to przypadkowe, tylko właśnie jakieś intencjonalne z twojej strony, że ty tym treningiem zarządzasz właśnie w taki sposób, żeby to było z pożytkiem nie dla jakiejś tam poszczególnej osoby, tylko żeby ta grupa rozwijała się jako jakiś kolektyw.
No tak, tak zawsze to jest i staję przed takim zadaniem, żeby zebrać jak najwięcej osób, żeby każdy mógł z tego treningu jak najwięcej wyciągnąć, bo ktoś się szykuje do piątki, ktoś do maratonu, ale zawsze można te prędkości gdzieś tam połączyć, spotkać się w połowie czy gdzieś tam w trakcie tego odcinka. A czy widzisz jakieś minusy związane z bieganiem w grupie? Bo czasami jest taki moment, czy to na biegu, czy w maratonie, czy na innym dystansie, gdzie gdzieś tam zostajesz sam, tak? Mhm. Czy jesteś już bez nikogo, nie ma nikogo przed tobą, za tobą, oczywiście w takiej bliskiej odległości. I czy uważasz, że gdybyś trenował więcej sam, czy nie byłoby dla ciebie to z pożytkiem, jeśli chodzi o taki trening głowy, nazwijmy to tak szeroko to ujmując?
No ja miałem okazję trenować samemu wcześniej i jakby zanim dołączyłem do Adidas Runners Warsaw, czy zanim tak się rozkręciły te sobotnie speed składy, to wielokrotnie też zdarzało mi się po prostu samemu na ten trening wychodzić, czy na przykład wychodzić razem z Klaudyną i korzystać z jej pomocy, ale jednak w takim trochę ograniczonym stopniu, bo szczególnie jak ona teraz już tak nie trenuje na wysokim poziomie, jest w stanie podczas mojego odcinka dwukilometrowego wejść 3-4 razy na 200-300 metrów, ale nie zrobi ze mną całego treningu ramię w ramię. I pod względem tego bycia ciągniętym przez grupę, korzystania z tej siły grupy, no to znajduję tutaj ogromną korzyść. Natomiast jeśli miałbym powiedzieć o czymś, co ten trening grupowy w jakiś negatywny sposób na mnie wywiera wpływ, no to na przykład sprawia, że można na takim treningu grupowym trochę dać się ponieść tej adrenalinie i takiej żyłce do rywalizacji i troszkę robienia zawodów na treningu i być może samemu miałoby się nieco więcej opanowania, nieco więcej zdrowego rozsądku, natomiast tutaj towarzystwo kolegów, właśnie jeszcze jakieś żarty czy po prostu żywioł sprawia, że gdzieś to tempo się podkręca i nagle te założenia trenera poszły w odstawkę, a zrobiła się z tego jakaś rywalizacja.
No tak, czasami też są momenty, że ktoś pobiegnie za szybko odcinek, tutaj można się wtedy zdenerwować, że tutaj sekundkę za szybko, my często mamy takie dyskusje na tych spiskładach, tak, że ktoś tutaj ruszył za szybko, ktoś za wolno tą dwusetkę, to pewnie mogą być takie małe niesnaski, ale myślę, że patrząc na to takim okiem trenera, czy też biegacza, to jednak to bieganie w grupie ma zdecydowanie więcej takich pozytywów niż negatywów, których naprawdę byśmy musieli się bardzo, bardzo mocno doszukiwać.
No, mówimy też tutaj o tych treningach takich najbardziej wymagających, właśnie zbliżonych wręcz do zawodów i takich, gdzie no znacznie przekraczamy jakąś taką barierę komfortowego biegania. Natomiast jeśli chodzi o bieganie w grupie, to dla mnie zupełną nowością właśnie były te towarzyskie kofirany. W końcu w moim planie treningowym to ta jednostka funkcjonuje jako wypełniacz dnia regeneracji. To jest taki aktywny odpoczynek i jakby tempo jest tam zupełnie drugorzędne, a podczas takiego właśnie kofiraniku, w zasadzie wspólnego rozruchu, no to jakby jest okazja pogadać się, pośmiać, zjeść razem śniadanie. Jednak jest to inne, niż gdybyśmy się spotkali w cywilu i jakby z taką samą grupą postanowili po prostu zasiąść w kawiarni i coś zamówić do jedzenia. Mam wrażenie, że biegnąc z kimś ramię w ramię, i tutaj może troszkę wejdziemy w ten jakby obszar twój filozoficzny i jakichś nieco głębszych wniosków, ale mam wrażenie, że ta relacja, która nawiązuje się między dwojgiem ludzi nawet podczas takiego spokojnego wysiłku, gdzieś topi lody, przełamuje granice i jakoś tak może przez te stroje sportowe i to, że no jakby nie widać, kto jest prezesem, a kto jest, nie wiem, studentem z akademika, ale jakoś tak łatwiej jest z tym biegaczem drugim się dogadać niż właśnie z kimś jakby spotkanym w innych okolicznościach. Nie wiem, czy czujesz, o co mi chodzi do końca.
Tak, zdecydowanie tak. No nie ma tych, nie ma tej granicy wieku, tak? Bo często biegamy w bardzo różnym wieku, są uczestnicy treningu i ta granica się zupełnie zamywa. Tak samo, no tak jak powiedziałeś, czy to stanowisko pracy i tak dalej, i tak dalej. Chociaż powiem ci, że ja mam momenty, że lubię pobiegać sam. Czy to właśnie z podcastem, głównie z podcastami, czy z jakimiś audiobookami. Są takie momenty, że właśnie nie chciałbym być w jakimś towarzystwie, żeby biegać z kimś, żeby ktoś się do mnie odezwał, tylko pobyć sobie spokojnie. Najczęściej oczywiście to są lekkie treningi, tak? Bo te wszystkie trudniejsze akcenty lubię realizować w grupie. Ale te spokojne treningi w dużej mierze właśnie lubię, czy to pobiec, coś pomyśleć, coś nad czym się zastanowić, czy właśnie posłuchać jakiegoś podcastu. Mam takie, nie wiem skąd to się bierze, czy to bierze z jakiej mojej...
osobowe wciąż rzeczy,
tak, nie? Tak. Ale mam takie momenty właśnie, że takie spokojne treningi lubię pobiegać sam.
Ja myślę hipotetycznie, że jakbym na każde rozbieganie miał towarzystwo i miał jakiegoś sąsiada, który biega, albo nie wiem, mieszkalibyśmy razem nadal i mieli taką możliwość, to wolę rozbieganie w towarzystwie niż samemu. W ogóle najprzyjemniejszy rodzaj treningu dla mnie to są te nasze niedzielne, szybkie rozbiegania, czy w treningu maratońskim longi. Tutaj pewnie moglibyśmy na marginesie rozpocząć debatę na temat tego, gdzie zaczyna się long, bo na przykład moja współkapitanka w Adidas Runners Warsaw, Olivia, twierdzi, że 12 kilometrów to już jest dla niej long, bo ona się wywodzi z bieżni. Ja troszkę na to parskam śmiechem, ale nie o tym. Te nasze szybsze rozbiegania, jak dla nas tempo gdzieś tam 3,50 czy 3,55, nie jest bardzo wymagające, ale już takie dosyć żywe. Do tego rozmowa właśnie, która jakby dyktuje intensywność tego biegu, sprawia, że taki trening leci mi jak spłatka i mam z tego ogromną przyjemność, bo nie ma tego takiego zmęczenia jak na zawodach czy na tych intensywnych treningach. Natomiast jeśli miałbym wskazać moment, w którym chciałbym pozbyć się tej grupy, to wtedy, kiedy nie idzie. Jak jestem na treningu grupowym czy na zawodach i czuję, że to nie jest mój dzień, to budzi się we mnie jakieś takie uczucie wstydu, dyskomfortu i tego, że nie wiem, może nie, że koledzy się będą śmiali, ale jakoś tak sam czuję, że gorzej wypadnę, że no nie mam wtedy z tego takiej frajdy. I na zawodach czasami to wręcz muszę odbijać od siebie jakieś takie myśli, nie wiem, przed, że chciałbym zejść z trasy, nie? Bo na przykład biegnę w grupie z kimś, kto jeszcze ze mną nigdy wcześniej nie wygrał, a zaczyna mi się robić ciężko i byłby to dla mnie jakiś taki właśnie stresujący bodziec, gdyby się okazało, że ten ktoś właśnie tego dnia po raz pierwszy będzie górą. To są oczywiście jedne z tych trudnych myśli, z którymi każdy walczy podczas intensywnego wysiłku i każdy ma jakieś takie swoje demony, które się w nim budzą podczas takiego biegu po ważny, wartościowy wynik. Ale ja otwarcie powiem, że są momenty, w których myślę sobie, kurde, wolałbym, żeby tych ludzi nie było, żeby nie widzieli, jak ja tutaj gorzej wypadam.
Mhm. Powiem ci, że ja już w tym momencie, jak startuję w zawodach, to zupełnie nie patrzę, czy z kim mógłbym przegrać, z kim mógłbym wygrać. Nie wiem, jakoś mam to tak przepracowane, że zupełnie mnie to nie interesuje, czy wygram z kimś, czy przegram z kimś. Bardziej interesuje mnie ten mój konkretny wynik, nie?
Znaczy ja z perspektywy czasu też, nie? Czy to przed zawodami w nastawieniu, czy po biegu, mam do tego dystans, ale po prostu jakoś tak w trakcie to się dzieje, że budzi się we mnie jakiś taki lęk czy wstyd w momencie właśnie, kiedy czuję, że nie idzie, a otaczają mnie jacyś ludzie, którzy mnie rozpoznają.
Okej. A ja tak spytałem cię o to, wspomniałem o tym, że lubię czasami sam pobiegać, bo jak teraz przygotowałem ten tekst o Claytonie Youngu i Connorze Mancie, czyli dwóch amerykańskich biegaczach, to oni 99% treningu wykonali razem, nie? Czyli wszystkie spokojne rozbiegania rano, po południu, przez 3 miesiące, dzień w dzień tłukli razem tych kilometrów.
Jak Bartek Olszewski i Bartek Falkowski swojego czasu.
Ale nie wiem, czy oni aż tak dokładnie wszystko biegali, nie? Ale wiesz, jak biegasz, załóżmy, 180 km tygodniowo i 170 biegasz z kimś, no to jestem pewien podziwu, tak? No bo myślę, że to taka... No ale to bardzo ciekawy taki temat, nie? No nie miałem nigdy takiej możliwości z kimś aż tyle biegać. Gdzieś tam na wyjazdach pewnie tygodniowych, dwutygodniowych biegałoś tam regularnie z kimś tak codziennie. Ale ja lubię taki czasami taką odskocznię i samotne bieganie.
Słuchaj, no masz do tego prawo. Ja bym wrócił do poprzedniej myśli, tylko żeby przypomniał mi się akurat... Chyba skojarzenie, skąd wzięła się ta wypowiedź, że gdzieś źle przed kimś wypadnę, to przypomniał mi się maraton warszawski, jak debiutowałem. To wtedy właśnie był dla mnie taki wyjątkowy dzień i to, że biegłem w Warszawie i było dużo znajomych na trasie, wokół trasy i dużo bliskich osób, przyszło mi dobrze życzyć. A pamiętasz, jak to się skończyło i jak leżałem już jak długi i chciałem kończyć bieg na tym 36 kilometrze, a potem truchtałem do mety. To był dla mnie chyba jakiś taki moment wstydu, czy jakiejś takiej porażki, i chyba to miałem na myśli. Natomiast teraz już odbiłbym z pytaniem do ciebie, bo ja, formułując to pytanie, czy trener powinien biegać ze swoimi zawodnikami, myślę trochę o tym, jaka jest w ogóle rola, czy ta postać trenera w takim sporcie, jaki my uprawiamy, czyli sporcie amatorskim, uprawianym przez dorosłych ludzi. Nie jesteśmy klubem lekkoatletycznym, który szkoli zawodników szykujących się do jakichś dużych imprez sportowych, a dodatkowo ma sekcje młodzieżowe i jakąś taką rolę wychowawczą, tylko czy na nasze treningi, czy po prostu my sami trenując, jakby spędzamy wolny czas w ten sposób i realizujemy swoje hobby. No i zastanawiam się na przykład, czy oprócz żartów i tego, że ja do ciebie często mówię panie trenerze, czy w ogóle ktoś w ten sposób do ciebie się zwraca w tym momencie?
Może nie panie trenerze, ale trenerze jak najbardziej tak. Zdarzają się takie sytuacje, że trenerze ktoś do mnie powie, ale panie trenerze to jesteś faktycznie...
Jak się z tym czujesz? No panie trenerze czy trenerze, ale bardziej się czujesz, jakby chciałbyś być jako trener trenerem czy Mikołajem?
Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Jestem daleki od... Przywiązywania wielkiej wagi do tego nazewnictwa czy tytułowania jakiegoś. Mogę być Mikołaj, mogę być trener, mogę być każdym, jak to woli. Nie przywiązuję do tego tak naprawdę żadnej większej uwagi. Bardziej od tego, jak ktoś konkretnie się do mnie odnosi, czy trener, czy Mikołaj. Dla mnie ważniejsze jest to, jak się traktujemy. Czy ktoś szanuje to, co robię, czyli szanuję, czy jak ja jestem taką trenerem, czy bardziej interesuje mnie to, czy realizuje ten plan, czy stara się realizować ten plan, czy gdzieś tam nie przegina, czy gdzieś czegoś przede mną nie ukrywa. To jest dla mnie ważniejsze, a nie to, czy on powie do mnie panie trenerze, czy powie ej Mikołaj. Tutaj bez znaczenia, ale to, czy szanują moją pracę, szanuje czas, który poświęcam mu, jest dla mnie dużo istotniejsze.
Rozumiem, ale w takim razie w dobie jakiejś automatyzacji i w ogóle dostępu do wiedzy z różnych źródeł i różnych narzędzi, o których też w swoich vlogach nagrywasz materiał, jakby ten plan treningowy no niekoniecznie musi pochodzić od człowieka i niekoniecznie musi być pisany przez trenera. I jak w takim razie oceniasz tą jednak żywą osobę i ten czynnik ludzki w osobie trenera w stosunku właśnie do takiego dorosłego amatora? Co ty dajesz swoim podopiecznym i jakim trenerem chciałbyś być?
Ale pytasz konkretnie o moment, jak jestem obecny na treningu, czy ogólnie trenera jako trenera?
Wydaje mi się, że obecność na treningu jest właśnie jednym z tych aspektów, tak? Czyli to, że ktoś ma plan treningowy i kontakt z tobą zdalnie, no to jest jedno, ale to, że może przyjść i trenować pod twoim okiem, czy na przykład, jak tutaj będziemy powoli zbliżać się do tego pytania odcinka, pobiegać razem z tobą na twoich plecach, to jakby jest to jakąś składową, więc tutaj spójrzmy na to szeroko na początku.
Te dwie kwestie bym mocno oddzielił, tak? Bo uważam, że można być świetnym trenerem, nie biegając czy nie będąc obecnym na treningu. Szczególnie jeśli mówimy o tutaj o tym trenerze biegaczy amatorów czy dorosłych ludzi, tak? Bo jeśli byśmy mówili o dzieciach, tam gdzie się tworzy ta technika, ten ruch trzeba kształtować, gdzie jest więcej właśnie ćwiczeń technicznych, to faktycznie ta obecność trenera jest obowiązkowa, tak? Czy konieczna w wielu, wielu aspektach. A tak, kiedy mówimy o dorosłych ludziach, którzy gdzieś tam biegają po pracy, przed pracą, czy dla których bieganie jest pasją, ta obecność trenera nie jest konieczna, ale oczywiście jest wartościowa, o czym może za chwilę. Ale kim ja bym chciał być? Na pewno nie widzę w sobie takiej roli motywatora. Uważam, że nie jestem najlepszym trenerem dla osób, które szukają tylko motywacji do treningu, tak? Czyli nie jestem kimś, kto zmotywuje leniucha, czy popchnie go do tego, żeby regularnie trenować, regularnie się ruszać. Bo nie mam w sobie tej żyłki takiego kogoś, kto potrafi zaszczepić może ten ruch taki osobom początkującym, czyli gdzieś tam te pierwsze kroki. Ale wydaje mi się, że chciałbym po prostu porządkować to bieganie i dopasować ten trening do poszczególnych osób. Wydaje mi się, że jeszcze w tym momencie algorytmy nie potrafią tego zbyt dobrze zrobić. Testowałem to czy na czacie, czy skorzystając z różnych algorytmów garminowskich i nie ma jeszcze aż takich umiejętności, takiej indywidualizacji tego treningu. Oczywiście to jest też tak, że ja jako trener mogę robić tą indywidualizację i popełniać bardzo dużo błędów, czyli wyobrażam sobie, że podopieczny jest X, a może być Y, tak? Czyli mogę tutaj popełnić ten błąd, ale staram się gdzieś ten trening fajnie dopasować i jest też bardzo ważna sprawa. Mam świadomość tego, albo staram się mieć świadomość, jak żyją ludzie, którym przygotowuję te plany. Tak, staram się zawsze dopytać, jak wygląda praca, kiedy mogą trenować, ile mają czasu wolnego. Dlatego staram się jak najlepszy kontakt mieć z osobami, które trenuję, bo uważam, że to też jest bardzo, bardzo ważne. I dopiero ten trening biegowy jest na tym drugim miejscu, czyli trening biegowy dopasowuje do życia, a nie życie do treningu. Myślę, że to jest taki klucz w przygotowywaniu planów treningowych, czyli umiejętność zrozumienia tego, że to bieganie musi być pasją, musi być dodatkiem, a nie jest na tym pierwszym, nie jest na tym pierwszym miejscu.
Mm-hmm. Tak się złożyło, że tuż przed naszą rozmową wyszedł na bieganie.pl wywiad z Marcinem Nagórkiem, naszym wspólnym znajomym, ale też doskonałym trenerem. I on pozwolił sobie tam na takie stwierdzenie, że dla osób początkujących doskonałym miejscem są właśnie treningi grupowe, takie jakie choćby w Adidas Runners Warsaw prowadzimy, ale w ogóle treningi grupowe takie otwarte, a ta bezpośrednia współpraca z trenerem, indywidualny plan treningowy, to jest coś może nie zarezerwowane dla jakichś wybitnych jednostek, ale jakby już dla tych bardziej zaawansowanych, dla tych, którzy mają jakieś wyższe potrzeby. Czy twoim zdaniem jest jakaś, da się zdefiniować jakaś granica albo jakiś moment, w którym ta potrzeba podjęcia indywidualnej współpracy rzeczywiście powstaje?
Tutaj bym się, nie czytałem tego wywiadu, muszę przyznać się, ale nie zgodziłbym się z tą tezą, że trener, taki indywidualny trener biegowy jest zarezerwowany dla tych bardziej zaawansowanych. No bo osoby, które dzisiaj są początkujące, za 2, 3, 4 lata mogą być już tymi osobami zaawansowanymi. Więc te pierwsze kroki też biegowe, jeśli ktoś ma chęci, te pierwsze miesiące, lata treningu biegowego są bardzo, bardzo istotne. Jeśli wtedy są te zaniedbania, czyli gdzieś tam pójdziemy w złą ścieżkę biegową, potem będzie bardzo trudno z tej ścieżki odbić w dobrym kierunku. Tak, no nasz wspólny kolega Kamil, gdzieś tam Ananas, zaczynał u mnie trenować, był tak naprawdę początkującym, ambitnym biegaczem, tak? A dzisiaj gdzieś tam może już z nami.
Dzisiaj jest mistrzem Polski amatorów w biegu na jedną milę w Warszawie.
No to wiadomo, to jest taki tytuł z przymrużeniem oka. No oczywiście jest mistrzem, tak? Ale
ja nie jestem, więc zazdroszczę.
Ja nigdy nie byłem nawet. Ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że trener biegowy jest zarezerwowany tylko dla biegaczy zaawansowanych czy doświadczonych, którzy gdzieś tam stanęli przed ścianą i nie potrafią się rozwijać. Wręcz przeciwnie, uważam, że im szybciej ktoś spróbuje podjąć współpracę z trenerem, tym lepiej. Tylko oczywiście ten trener musi być odpowiedni.
Rozumiem. Ty jako trener jednak właśnie takie masz dążenia, że nas starasz się na ten speed squad sobotni zebrać razem i żebyśmy tam ze sobą współpracowali. Ja już odpowiedziałem ci na pytanie, jak ja to widzę jako zawodnik, a w takim razie jaka tobie przyświeca intencja i w ogóle czym się kierujesz, jak oprócz tej szerszej społeczności właśnie masz jakąś taką gromadkę tych swoich biegowych dzieciaczków na indywidualnych planach, których ze sobą zgrywasz. Jak to wygląda tak od tej trenerskiej kuchni?
Powiem ci, że dla mnie to jest ogromne ułatwienie. Tak, ja powiedziałem, że to nie jest konieczne z perspektywy podopiecznego biegacza, biegaczki, żebym ja go widział na treningu, ale dla mnie to jest ogromne ułatwienie, kiedy mam ten regularny, cotygodniowy, czy tam załóżmy co dwutygodniowy kontakt z tą osobą, bo widzę jak ta osoba wygląda, czy to może duże słowo, bo jak wygląda, to nie ma to większego znaczenia, ale jak ten trening mu wychodzi, mogę gdzieś tam to słowo zamienić. Więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim ułatwienie dla mnie, bo nie muszę prosić o jakieś raporty, o to, żeby ktoś mi wysyłał, jak się czuł cały tydzień i tak dalej, bo samo to, że kogoś spotkam raz w tygodniu, jest dla mnie takim dużym bonusem, a jeśli mogę z kimś w ogóle pobiegać i gdzieś tam kogoś pouczyć jeszcze w trakcie, bo zdarzają się też takie sytuacje na spisładach, że pamiętam taki jeden trening, gdzie biegaliśmy większą grupką, było nas chyba 4 czy 5 i gdzieś tam instruowałem nas, jak zmieniać się na prowadzenie. Nie wiem, czy pamiętasz ten moment, byłeś chyba wtedy też jednym z uczestników tego speed squadu na skrze, że mówiłem, że tutaj zbiegamy do zewnętrznej i kolejna osoba wchodzi. To były chyba jakieś dłuższe odcinki. No i to było tak biegane bez ładu, bez składu. Bo umówiliśmy się, że zmieniamy się tam, załóżmy co koło czy co dwa, ale tutaj ktoś wybiegał na prawo, ktoś tu przyspieszał. A ja powiedziałem, nie robimy tak, zbiegamy na prawo, tak dalej. To są takie bardzo małe rzeczy, które mi się wydaje, że ułatwiają to bieganie. Ale oczywiście, jak jestem z podopiecznymi na treningu, są też pewne utrudnienia, bo zazwyczaj mamy kilka tych grupek treningowych, tak? Na różnych tempach czy różnych odcinkach i no nie zawsze mogę pobiegać z każdym. No i na przykład jak ty reagujesz na to, że na przykład mamy ułożę, tak jak było chyba nawet ostatnio, że ułożę kilka planów treningowych dla różnych podgrup i robimy trening razem na stadionie. Ja jestem trenerem, ty jesteś moim zawodnikiem, ale jednak biegam z inną grupką treningową. Czy nie czujesz się wtedy opuszczony przeze mnie?
Jeśli nawiązujesz do ostatniego treningu, no to wtedy była właśnie taka sytuacja, w której przed rozpoczęciem biegu zebraliśmy się taką większą grupą, no i zaczęło się targowanie, kto z kim. I faktycznie był moment, w którym miałem obawę, że zostanę sam. Wtedy mogłoby być mi trochę przykro, może właśnie tak po ludzku, że chłopaki się tam bawią i sobie żartują w przerwach, a ja nie dość, że mam trudniej, to jeszcze po prostu robię tą robotę samemu. Natomiast jakiegoś takiego pominięcia w sytuacji, kiedy to swoje zadanie mam wypisane, absolutnie nie czuję i takie coś mi nie przyszło do głowy.
Przepraszam, bardziej mi chodziło o to nieopuszczone, że ci jest smutno, że biegasz sam, tylko że ja zajmuję się bieganiem z inną grupą, a ty robisz swój trening tak jakby bez mojej opieki takiej stałej. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że, że niby jesteśmy w tym samym momencie na stadionie, ale realizujemy jednak inne treningi, nie?
No to dla mnie, jak ty jesteś moim indywidualnym trenerem, to i tak przychodzi moment potem już po całym treningu, kiedy zamiast pisać do ciebie wiadomość, czy wpisywać coś w tabelkę, no to podchodzę od razu i mówię, jak poszło, jak się czuję, jaki to był poziom zmęczenia. I może nie jest to taki 100% wykorzystania potencjału bycia w jednym miejscu i czasie, ale nadal takie mocne 80-85 tego, co dało się wyciągnąć i uważam, że jest to znacznie lepszy trening niż taki, który wykonywałbym z dala od ciebie, może nawet sam i musiał gdzieś ci go dopiero zaraportować. Natomiast mogę odbić to pytanie do ciebie i wręcz zapytać jako trener, skoro już decydujesz się na to, że swój własny trening wykonujesz z jakąś grupą i pewnie możemy tutaj dopowiedzieć sobie, że tej części, z którą jesteś w jednym miejscu i czasie, no to poświęcasz tą swoją uwagę i masz pełen obraz tego, co oni tam robią, ale w jaki sposób ty ogarniasz tą grupę mniej zaawansowaną i całą resztę ludzi na stadionie, którzy też na ten trening speed składowy do ciebie przychodzą?
Świetne pytanie. Nawet kilka osób tak troszeczkę mi zarzucało, że nie powinienem tego robić, bo oni się nie czują zaopiekowani. Ja uważam, że tutaj duże znaczenie ma to wizja trenera. Kim powinien być właśnie ten trener? Czy to powinna być osoba, która stoi tam z gwizdkiem, z kajetem i zapisuje poszczególne treningi i patrzy, jak dana osoba wygląda i potrafi coś, nie wiem, w jaki sposób tam pomóc. Ja szczerze mówiąc jestem daleki od bycia takim trenerem. Tak nie potrafię tak po prostu stać z boku, patrzeć no bo tak naprawdę wtedy nie jestem w stanie w żaden sposób pomóc, bo jak komuś nie idzie, no to i tak nie jestem w stanie w żaden sposób tutaj zaradzić. No chyba, że może wtedy podejść do mnie, ewentualnie skrócimy odcinki, wydłużymy odcinki, skrócimy przerwy, ale no niestety sam mój wzrok, mimo wielu starań, nie jest w żaden sposób zbawienny i nie jestem w stanie tutaj pomóc, ale każdy, kto był na speed składzie, to wie, że jak tylko biegam, to zawsze zagaduję każdą i każdego uczestnika treningów. Pytam się, jak się czują, jak to idzie. I wydaje mi się, że nawet będąc w tym trybie biegania, jestem w stanie widzieć więcej niż stojąc tylko w jednym miejscu, bo cały czas poruszam się po tym stadionie. Widzę, że ktoś, tutaj ktoś maszeruje w przerwie, a mówiłem, że ma być truchcik. Tu zawsze mogę zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że biegając, nawet realizując jakiś trening z częścią grupki, jestem w stanie widzieć więcej niż stojąc i pięknie wyglądając.
Mm-hmm. Ja się tutaj uśmiechałem troszkę pod nosem, bo jak powiedziałeś, że nie masz narzędzi do tego, żeby zmotywować kogoś, komu nie idzie, to przypomniałem sobie kilka takich narzędzi, z których może jeszcze nie zechciałeś skorzystać, a mogłeś je zaczerpnąć ze swojej kariery koszykarskiej i tutaj zasób powiedzonek twojego trenera z klubu był dość bogaty i pamiętam, że nawet jakby my nawzajem tutaj się nimi motywowaliśmy do wzmożonej pracy. Natomiast nie wiem, na ile to miałoby jakby taki odpowiednio wychowawczy i mobilizujący wpływ na dorosłych ludzi, którzy przychodzą do nas czegoś się nauczyć, miło spędzić czas.
Wydaje mi się, że to mogło być źle odebrane, bo nawet był taki moment, że gdzieś tobie, wiele lat temu, krzyknąłem na stadionie jedno z tych kasełek i ono było bardzo różnie odebrane przez osoby gdzieś tam, które...
Na przykład przez moją obecną, a poniekąd też twoją szefową.
To prawda, tak. Ale dlatego tutaj trzeba było być w tym, w kontekście tej sytuacji, która miała miejsce i ty nawet byłeś dumny, że usłyszałeś to.
Tak. No ja tego pragnąłem, ale tutaj chyba troszeczkę się zagalopowujemy w takie nasze inside joke'i i rzeczy, które my rozumiemy. Dla słuchaczy mam po prostu na myśli to, że Mikołaj, trenując w klubie koszykarskim, nasłuchał się w swoim życiu wielu bluzgów i ta taka oldschoolowa szkoła trenerska, motywująca przez dyscyplinowanie i w dodatku jeszcze, jakby to powiedzieć, wchodzenie na ambicje, ma swoje jasne, ciemne strony.
Ale muszę też powiedzieć, że chyba już nie ma grupki na speed składzie, z którą nie biegałem, bo często jest tak, że jak na przykład nie mam swojego treningu ciężkiego do zrealizowania, mam tylko rozbieganie, to biegam z osobami wolniejszymi, I to też mi sprawia ogromną frajdę, że gdzieś tam komuś pomóc, czy to biegając po 3.30, 4.30, czy 5.30, bo też tak mi się zdarzało kilometrówki biegać. Sama możliwość biegania z kimś, taka jakaś pomoc, tak? Bo wtedy głównie ja prowadzę te odcinki, biegając wolniej, sprawia mi po prostu ogromną frajdę i właśnie taką wizję takiego trenera uczestniczącego mam i taką chciałbym realizować.
Tak, to ja mam też takie wrażenie, jakby zupełnie praktycznie na to patrząc, że tutaj omawialiśmy sytuację, w której ja biegałem inny zestaw odcinków, ty inny i przez to nie byliśmy w jednej podgrupie, ale te tempa gdzieś tam 3.15, 3.20, 3.30 są na tyle do siebie zbliżone, że jakby przemieszczając się w tym rytmie, no to jakby jesteśmy gdzieś tak w różnych częściach stadionu. Ale jak są osoby takie mniej zaawansowane i takie, które przychodzą na takim treningu pobiegać na poziomie swoich możliwości gdzieś, nie wiem, po 4.30 na kilometr czy po 5.0 i też jakby wykonują wtedy dla siebie taką ciężką pracę, no to kogoś takiego siłą rzeczy mijamy częściej. Dochodzą jakieś duble, dochodzą jakieś aktywne przerwy i z mojej obserwacji to wręcz jest humorystyczny moment, jak biegniemy sobie właśnie tutaj, nie wiem, po 3.20, mijamy jakąś grupę właśnie uczestników tego treningu na tym troszkę niższym poziomie zaawansowania, a ty jeszcze z tylnego siedzenia tam pytasz, Jacek jak idzie, nie? Czy tam Aga jak się czujesz? To też jest zawsze takie wesołe, ale jakby realnie po prostu widzisz tych ludzi, bo ich dublujesz, czy mijasz gdzieś w przerwie.
I wydaje mi się, że może to jest zbyt duże słowo, ale uczestnicząc aktywnie w tym treningu, jest się też jakimś wzorem, tak, że też się męczę, też się pocę, czy pada deszcz, czy jest bardzo zimno, czy biegamy pod mostem, czy biegamy na stadionie, to też uczestniczę w tym treningu i często realizuję te treningi, które sam zadaję, a jeśli robię coś, co sam zadaję, to znaczy, że chyba to powinno być moim zdaniem bezpieczne i dobre, więc może to, że jestem jakimś autorytetem, wzorem, to jest zbyt duże słowo, ale pokazuje też, że jestem tutaj z wami, męczę się razem z wami, cierpię razem z wami i to też jest fajne. Brudzę się razem z wami, tak? Bo jak jest obrzydliwa pogoda, to też często wychodzimy tam z bardzo pobrudzonymi, pokolorowanymi rzeczami. Myślę, że to też jest takie bycie bardziej wewnątrz, niż bym stał. Chociaż jest tu też taka, moim zdaniem, pułapka, bo nie zawsze będę mógł być tym trenerem uczestniczącym, czy przyjdzie jakaś kontuzja, problem, wtedy trzeba będzie sobie radzić jako ten trener bardziej statyczny, ale mam nadzieję, że zbyt szybko do tego nie dojdzie. A jakie ty widzisz zagrożenia w tym, że ja właśnie uczestniczę w tych treningach?
Zatrzymałem się, bo zastanawiam się właśnie na żywo. Na pewno ten deficyt uwagi i no jakby to, że jesteś w jednym miejscu, to byłaby pierwsza rzecz, która by mi się nasuwała jako odpowiedź na to pytanie. Szczególnie, że masz wadę wzroku, to naprawdę to, że stałbyś gdzieś w rogu i widziałbyś, jak ja się mijam cię i potem się oddalam na drugi kraniec stadionu i potem jest takim malutkim punkcikiem, który się zbliża i tak ci migam przy każdym okrążeniu, no to nie uważam, żeby to jakoś wiele, wiele więcej wnosiło i ten trener stojący z boku jakby coś takiego wielkiego wnosił. Natomiast jakie widzę tutaj zagrożenia? Kurczę, musiałbym to jakoś grubo przekminić, bo nie przychodzi mi na myśl jakaś taka jednoznaczna odpowiedź, tak aż się zawiesiłem. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem wcześniej, że możliwość podejścia do ciebie na żywo, jak jestem zjajany, spocony, a na przykład masz jeszcze maszynkę do mieszania mleczanu, tutaj jakby posługujemy się czasami takimi nowinkami, z których pewnie nie każdy umie korzystać, niektórzy je trochę przedrzeźniają z tego powodu, ale wierzę, że ty robisz to w sposób świadomy i to, że jestem w stanie ci najbardziej na gorąco zdać tą relację z treningu, no to wydaje mi się, że na koniec jest korzyść w jakikolwiek sposób, by się to nie wydarzyło.
Były też momenty, gdzie ja byłem po tej drugiej stronie. Tak jak trenowałem z Pawłem Ochalem, to też były treningi, że ja byłem tym biegaczem podopiecznym, a Paweł był trenerem i powiem ci, że dla mnie to były takie... Nie było może, nie było to tak codzienne, jak jest w naszej relacji chociażby, ale dla mnie to był taki ogromny boost, taki motywacyjny. Że wiedziałem, że jak jestem umówiony z Pawłem na trening, to muszę ten trening zrobić, chciałem ten trening jak najlepiej zrobić. I dla mnie to było takie bardzo, bardzo fajne, motywujące i te treningi były dla mnie dużo przyjemniejsze, łatwiejsze niż to, jak tylko zdawałem Pawłowi relacje i uważałem, że to było dla mnie coś fantastycznego, dlatego też poszedłem tą drogą. Myślę.
To dla mnie nadal jest aktualne, że jak ty jesteś na treningu, to jakoś tak bardziej chce się wykazać i to gdzieś dochodzi pewnie też ten element rywalizacji gdzieś wewnątrz grupy i tego, żeby bawić się, ale jednak też chcieć dobrze wypaść. Natomiast jak powiedziałeś o Pawle Ochalu, to tutaj jakby jeszcze jeden aspekt przyszedł mi na myśl, który myślę, że moglibyśmy tutaj zahaczyć też troszeczkę dobijając już do podsumowania naszej rozmowy, a mianowicie tych trenerów wywodzących się ze sportu wyczynowego. I absolutnie Pawła Ochala tutaj nie traktuję jako obiekt tego pytania, tylko po prostu punkt zaczepienia i skojarzenie, bo mówi się, że często to jest pułapka dla trenera, jak wychodzi ze sportu wyczynowego i zaczyna trenować amatorów, że mierzy ich swoją miarą i przykłada gdzieś swoje doświadczenia te wyczynowe do swoich zawodników. I to pytanie już gdzieś sobie funkcjonuje w przestrzeni. Wiemy, że tutaj amatorzy mają inne możliwości, jeśli chodzi o regenerację. Życie amatora wygląda inaczej niż życie wyczynowca. To wszystko jakby jest dla mnie spójne, ale może jakby przychodzą ci na myśl jeszcze jakieś mniej oczywiste błędy, jakie popiera trener, trochę zaślepiony tym, że jakby sam też ten sport albo dopiero co uprawiał, albo uprawia.
Są błędy, o których za chwilę powiem, ale na pewno są też pewne plusy. Mimo, że ja nigdy nie byłem biegaczem wyczynowym, to też zauważam plusy tego, że oni są później trenerami, bo to jednak ogromne doświadczenie. Pewnie wieloletnie doświadczenie, czy trening od dziecka, czyli pewnie 15, 16, czasami nawet 20 lat tego treningu, tych bodźców treningowych, to na pewno jest aspekt, którego nie można nie doceniać. Ale tu jest też problem tej pułapki wpadania w to, że jeśli coś na mnie działało, to też zadziała na kogoś innego. Często zauważyłem, że ci biegacze wyczynowi jakby jeden do jeden potrafią kopiować ten trening, który oni zrobili, usuwając tylko zdecydowanie objętość tego treningu, tak? Czyli te główne akcenty kopiują jeden do jednego, ale obcinają mocno kilometry, które są biegane wokół, tak zwane te śmieciowe kilometry, które niekoniecznie są śmieciowe. I wydaje mi się, że to jest ogromna pułapka, bo zupełnie inaczej realizuje się trening na zmęczonych nogach i na takich świeżych nogach. I tu wydaje mi się, że bym bardzo mocno na to zwrócił uwagę. No i oczywiście to, o czym ty mówiłeś, czyli to konieczność zrozumienia tego, że bieganie jest jednak na którymś tam miejscu, a nie na tym pierwszym miejscu. To wydaje mi się, że powoli gdzieś tam przychodzi, ale to też na pewno będzie proces. Więc na pewno jest kilka elementów, o których trzeba pamiętać, ale to wydaje mi się, że nie tylko trenerzy będącymi aktywnymi biegaczami, ale ogólnie tu jest wiele aspektów, o których warto pamiętać i mieć na uwadze, jeśli się komuś chce pomagać w tym treningu.
Tak, ja myślę sobie, że warto docenić to, jak trener ma możliwość pobiegać ze swoimi zawodnikami i mam nadzieję również, że jasno to wynika z naszej rozmowy, że jest to korzyść i jest to coś, co nie oznacza, że trener jest jakoś niecierpliwy i nie chce sobie swojego treningu zrobić w wolnym czasie, tylko wykorzystuje tą sesję grupową do tego, żeby tam upchnąć ten swój trening, tylko tak naprawdę daje siebie, daje swoje zaangażowanie i obserwuje z bliska to, co robią zawodnicy. Ale podkreślając, na ile to jest fajne i budujące, myślę, że warto też uszanować i nie umniejszać tym trenerom, którzy takiej możliwości nie mają ze względu, nie wiem, na problemy ze zdrowiem, bo na przykład kiedyś biegali, ale mają jakieś kontuzje, czy wiek, bo przecież też trenerem można być z powodzeniem dużo dłużej niż zawodnikiem, czy po prostu jakby to, że się z różnych powodów w danym momencie tak aktywnym fizycznie nie jest. I myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, że nie każdy trener musi to robić, ale fajnie, jeśli trener ma taką możliwość i...
Oczywiście tak, to nie jest też tak, że uczestniczący trener, czyli biegający trener jest lepszym trenerem niż ten statyczny, ale ja po prostu w tym momencie czuję się bardziej tym takim aktywnym uczestniczącym, ale to też jest pewna pułapka, o której muszę pamiętać, że nie zawsze tym trenerem uczestniczącym będę. Mam też nadzieję, że będę miał takich zawodników, z którymi nie będę w stanie biegać i wtedy też będę musiał poszukać się trochę w innej roli i tej innej roli się nauczyć, ale dokładnie tak jak mówisz, to nie jest to konieczne, ale uważam, że do pewnego momentu jest to z korzyścią dla każdej ze stron, czyli dla osób biegających i dla trenera.
Dobijając trochę do końca, ja mam wrażenie, że biegając razem z trenerem, jeśli właśnie jesteśmy w takiej sytuacji, że jak u nas, czyli że jesteśmy w tym samym wieku albo w podobnym wieku, no to jest też okazja do tego, żeby z tym trenerem gdzieś te więzi zacieśnić, czy to będzie na kofiranie, na zawodach, na intensywnym treningu, średnio intensywnym, ale właśnie przez tą taką biegową demokratyczność, przez to, że biegniemy razem i gdzieś te granice między nami się zacierają, no to z tym trenerem też można się w jakiś taki naturalny sposób zbliżyć, zakumplować i właśnie ta posągowa figura pana trenera, do któremu trzeba kłaniać się w pas, no to sama przez się gdzieś się kurczy i ten trener staje się bardziej ludzki. Mi się wydaje osobiście, że ty jesteś bardzo ludzkim trenerem. Jestem w takim położeniu, że chyba po twoim ojcu ja byłem drugą osobą, która zwróciła się do ciebie z prośbą o to, żeby pomóc ten trening ułożyć i w zasadzie to wtedy była taka bardziej koleżeńska przysługa niż jakby jakiś twój zawód trenera, do którego ty mnie tutaj po znajomości włączasz. Natomiast w międzyczasie twoja grupa znacznie się rozwinęła. Na pewno współpraca z Piotrkiem Mielewczykiem była jakąś taką przełomową historią. Niemniej jednak zmierzam do takiego pytania podsumowującego. Czy z twojej perspektywy, jak teraz już z wieloma osobami współpracujesz, bardzo różni się, czy właśnie zwraca się do ciebie ktoś znajomy i ktoś, kogo znasz po taką koleżeńską przysługę, czy jest to osoba zupełnie obca i dopiero gdzieś się poznajecie?
Pod względem treningowym wydaje mi się, że to nie...
Nie mam na myśli takiej bardziej relacji, nie? Może ten wywód nie był jakiś bardzo jasny, bo mówiłem najpierw o tym, jak jakby z tym trenerem można się zbliżyć, zaprzyjaźnić, a z drugiej strony, że można się do doświadczonego kolegi zwrócić z prośbą o poradę i do ciebie tak na początku lgnęli ludzie z twojego środowiska, a potem gdzieś ten twój krąg zaczął się poszerzać i z kolegów bądź jakichś takich znajomych drugiego stopnia, teraz już pewnie z całej Polski się ludzie do ciebie zgłaszają. I o tą różnicę mi chodzi właśnie, jak czy w ogóle ją czujesz, czy to
Zupełnie nie czuję. Często jest tak, że osoby, które na początku współpracy są dla mnie zupełnie obcymi osobami, gdzieś tam po tych miesiącach, czy już w niektórych przypadkach latach, są świetnymi kumplami, tak? Chociażby jak Kamil, który się do mnie zgłosił, a byliśmy zupełnie obcymi ludźmi. On mnie poznał po podcaście, chyba jak byłem u Florka. Mówi, że dobrze gadałeś, to może do ciebie się odezwać. Byliśmy zupełnie obcymi ludźmi, nie mieliśmy ze sobą nic wspólnego, poza tym, że razem interesowaliśmy się bieganiem, więc wydaje mi się, że sam start ze względów technicznych może nie ma wielu różnic. Oczywiście, jeśli kogoś już znam, widuję go regularnie i tak dalej, to mam troszeczkę łatwiej gdzieś tą współpracę rozpocząć, ale wydaje mi się, że jeśli gdzieś tam potrafimy się zgrać, no to te nasze więzi się bardzo mocno zacieśniają, tak? Bo ja jestem też takim trenerem mocno aktywnym, gdzieś tam dopytującym, jak ten trening poszedł, dlaczego nie poszedł, jak się czułeś. I niektórzy się śmieją, że ja o nich wiem więcej niż mąż, żona, bo przede mną zdradzają mnie takie różne tajemnice, dlaczego się dobrze czuję, dlaczego się gorzej czuli, dlaczego tego treningu nie zrobili. Więc tu początek współpracy nie ma większego znaczenia, tylko raczej wydaje mi się, że większe znaczenie ma chęć zaangażowania się w tą relację, w tą współpracę.
Mm-hmm. No ja jako twój zawodnik i twój kolega bardzo się cieszę, że w tą relację weszliśmy i że ta nasza biegowa przygoda tak trwa i rozwija się i właśnie weszła w nowy etap, bo mówimy o tym na zewnątrz. Miałem sporą tremę przed tym odcinkiem, byłem ciekaw, jak to będzie pójść na swoje i do tej pory zawsze miałem dziką przyjemność z bycia gościem podcastu, a w roli gospodarza jednak tutaj ta praca kreatywno-koncepcyjna była znacznie większa. Mam nadzieję, że słuchaczom się podobało. Nasza odpowiedź na pytanie sformułowane w tytule może nie była jakaś taka, którą można by sobie zapisać jako definicję i jakby traktować zero-jedynkowo. Bardziej była to taka bardzo luźna rozmowa, za którą ja tobie serdecznie dziękuję, słuchaczom serdecznie dziękuję i może ty też chciałbyś komuś serdecznie podziękować.
Tobie serdecznie dziękuję za to, że pogadaliśmy i wydaje mi się, że taka forma jest fajna, bo przychodzimy, rozmawiamy, mamy jakiś konkretny temat, gdzieś odbiegamy w różne strony, ale ciągle balansujemy tutaj w tej naszej tematyce, czyli w tym bieganiu, w tej kulturze biegowej. Ja tremy nie miałem, ale nie wiem skąd to się bierze, po prostu jestem już bardzo mocno...
Pracujesz w mediach, do tego jeszcze jesteś vlogerem, youtuberem.
Byłem też swego czasu podcasterem, więc wracamy na stare śmieci. Mam nadzieję, że ta rozmowa była ciekawa dla słuchaczy. Dla mnie była ciekawa, miło spędziłem czas. I też jako trener musiałem się wykazać pewną taką chęcią, bo ja bardzo lubię odpowiadać na każde pytania, to zależy, a dzisiaj ani razu tak nie odpowiedziałem.
Nie, jakby w podcastowym bingo czy biegowym bingo okienko to zależy skreśliliśmy dopiero na sam koniec. Ja do listy podziękowań chciałbym jeszcze raz dopisać ekipę Studia Burza, która nas tutaj profesjonalnie nagrała, ugościła i strasznie cieszę się, że możemy w takim stylu i wydaniu ten podcast robić. I wspomniałeś o Florku, naszym jak to powiedzieć, protoplaście, mentorze, naszym...
Ojcu biegowych podcastów.
Tak, ojcu biegowych podcastów. Na sam koniec chciałbym serdecznie uściskać Kubę Pawlaka, który podzielił się z nami paroma swoimi doświadczeniami, jak zakładać podcast. I choć jesteśmy w tym pięknym studiu, zamiast budować sobie bazę z koców i materacy, to konsultacja z Kubą Pawlakiem była niezwykle inspirująca i Kuba, ściskam cię i pozdrawiam serdecznie.
Dokładam się do wszystkiego.
Dobrze. Dziękujemy również słuchaczom i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dzięki bardzo, do usłyszenia.